do czytania, do czytania, do czytania, do czytania.
Jan Henryk Cichosz, poeta. Choć dałoby się oczywiście o panu powiedzieć jeszcze zdecydowanie więcej i myślę, że zrobimy to dziś w programie. Ale przede wszystkim bardzo dziękuję, że pan przyjechał do nas, do studia z Krasnego Stawu. Dawno pan nie był w Lublinie, prawda?
9 lat temu.
Matko kochana, jak człowiek, którego ciągle widzę na zdjęciach, który na rowerze pomyka to tu, to tam, zawziął się na Lublin i nie chce tu przyjeżdżać?
Może się nie zawziąłem, tego jest Facebook, jest internet, są telefony. I ta wymiana jest, nawet taka wizualna. Rzeczywiście, ale żeby dotknąć, to trzeba do Lublina przyjechać. I po 9 latach, kiedy przyjechałem, zobaczyłem inny Lublin po prostu.
A co się zmieniło?
Bardzo dużo. Dużo ludzi. Dużo ludzi z Azji, Afryki widzę. Bardzo dużo widziałem Japończyków dzisiaj. W każdym sobie tego za bardzo nie zobaczy, a tutaj właśnie widziałem.
Inne głosy, inne rozmowy, inne języki.
Tak. I idąc tutaj, wstąpiłem sobie po drodze do jubilera, kiedy 50 lat temu w maju kupowaliśmy z żoną obrączki ślubne i poprosiłem tego pana jubilera, żeby wyszedł i zrobił mi zdjęcie. Zrobił mi zdjęcie, to tak tylko i wyłącznie na marginesie.
A przechodził pan przez lubelskie Stare Miasto?
Przechodziłem, zdjęcie sobie dwa zrobiłem.
Niech zgadnę, czy przy tym domu, o którym pisała Hanna Kral?
Tak, zatrzymałem się przy Złotej.
Ale i książkę pan, zdaje się, miał przez cały ten czas.
Tak, właśnie po drodze sobie czytałem Hanny Kral książkę, wyjątkowo długa linia. Bardzo fajna i pouczająca książka, którą każdy powinien przeczytać.
Zwłaszcza jak mieszka w Lublinie.
Właśnie w Lublinie i w okolicach Lublina, bo to jest bardzo ważne.
Ale co pana przede wszystkim w tej opowieści uwiodło, Hanny Kral?
Klimat. Klimat i pamięć. Te dwie rzeczy. A szczególnie pamięć. Bo tego już nie ma. Kiedy mój tato w 1939 pojechał na wojnę i wrócił z niewoli w 1945 roku, a miał w Gorzkowie kolegę Żyda, przyjechał i po raz pierwszy dowiedział się, że Żydów nie ma. Bo nikt mu tam nie powiedział po prostu. Przez 6 lat. To tak na marginesie.
Nie wiem, czy na marginesie wszystko się ze wszystkim jakoś w życiu wiąże. Więc każdy to pana spostrzeżenie też dotyka tego, co dla pana w życiu najważniejsze. A co dla pana w życiu jest najważniejsze?
Po pierwsze życie i rodzina. I ludzie, którzy są obok i pamięć o tych ludziach, których w życiu spotkałem, a których już nie ma. I to trzeba o takich rzeczach pamiętać. Ja w swojej poezji właśnie piszę o tych ludziach jak gdyby zapomnianych. Tych zwyczajnych ludzi, których się mija na co dzień, nie zatrzymuje się. A to jest niezmiernie ważne. Kiedyś jadąc na rowerze jesienią ubiegłego roku spotkałem taką leciwą kobietę w okolicach Sienicy Różanej. Wyminąłem to panią, ale na moment się zatrzymałem. I pytam się, jak się pani tu żyje? A ona mówi, bardzo dobrze. Jak się okazało, kobieta ma 94 lata. Uczyła się w Lublinie. Była nauczycielką. Pochodzi spod Kraśnika. Przeżyła II wojnę światową. Ja później po miesiącu zawiozłem jej tomik poetycki, z czego była niezmiernie właśnie zadowolona. Właśnie ta chwila.
Tomik, chwila, wybór wierszy Jana Henryka Cichosza to bezpośredni pretekst, literacki pretekst do naszego dzisiejszego spotkania. Zajrzymy do niego? Przeczyta pan nam któryś z wierszy?
Dobrze. Moja spowiedź. Pogubiłem klucze do wszystkich niedomkniętych drzwi, okulary do odczytywania ważnych rzeczy, adresy do miejsc pierwszych, niewysłane listy do tych, których już nie ma. Zapomniałem wszystko to, co było dobrocią. Pamiętam wszystko to, czego nie powinno się pamiętać. Zbyt często pozostawiam pytania bez odpowiedzi. Zadzieram głos w sprawach mało ważnych. Zapisuję wszystko to, co jest być może błahe. Zawracam głowę Panu Bogu w chwili, gdy jest zmęczony. Więcej już nic nie pamiętam.
Jak to jest z tą naszą pamięcią? To ona nami rządzi, czy to my wybieramy to, co pamiętamy? Czy to ona podsuwa nam takie obrazy, takie zdarzenia, a my nie mamy specjalnie na to wpływu?
Chyba wpływ mamy. Jeśli chcemy mieć ten wpływ, to na pewno go ten wpływ znajdziemy. A czy ona nas wybiera? Być może. Nie jako poeta, to chyba wybrała, bo pamiętam o takich starych rzeczach. Przeczytam pani taki wiersz właśnie o tej pamięci. Martwy zegar stoi w kącie jeszcze wczoraj, wybiła godzinę obłąkanemu strojowi, któremu polski wrzesień mylił się z sierpniem. Ciotce zakochanej aż po grób w oficerze, który zginął na polach Ukrainy. Dziadkowi, który zdobywał Kijów, a później włóczył się z Tegerami po lasach Galicji. Ojcu całemu w zapachach zbite w podwrześnia. Bratu z nożem w piersi, który nie potrafi osłonić się przed miłością. Matce śpiewającej godzinki przed chlebowym piecem. I tobie, przyjacielu, w rozdartym płaszczu nadziei.
A co pan pamięta z Wielobyczy?
Przede wszystkim dzieciństwo. To jest taka mała wioseczka niedaleko Białki od Kasnego Stały, to jest 10 kilometrów. Tam jest zaledwie chyba 80 mieszkańców, 20 kilka domów. Przepięknie jest ta miejscowość położona. Tam się wychowałem, tam mieszkałem do 20 roku życia. Ciągle tam powracam. Ale to nie jest taka pamięć, że ona bez przerwy przypływa do mnie. Nie, jest to taka pamięć dzieciństwa i pamięć wdzięczności.
Za co?
Za dzieciństwo, za to, że jestem. Taki jest wiersz Rowerem chmury. Ostatni wiersz w tym tomiku. Pojechałem na rowerze prosto w chmury. Bez mapy, GPS-u. Tak na przysłowiowe chybił trafił, nie pytając nikogo o drogę. Niemalże pod samym sufitem nieba, w samym kącie jakiś zobąkany ptak gubił siwe piórka. Z tej wysokości widać było staruszka idącego na grób dawno zmarłej żony i widać było dziewczynkę dźwigającą plecak do szkoły i dymy nad Ukrainą. Tylko nie było widać tego wszystkiego, co skrzętnie zakrył czas.
Spróbujemy dostać się do tego, co zakrył czas. Jeszcze przy tej Wielobyczy bym chciała się zatrzymać. Jakie zapachy, jakie smaki, jakie widoki zakrył czas, a pan to teraz wydobywa?
Jest taki wiersz w tym tomiku, Deska. Wiersz poświęcony mojemu ojcu. Z deski, którą heblował mój ojciec, chciałem zrobić półkę na książki. Lecz obawiałem się, że utraci resztki potu. Pamiętam, jak pochylał się nad nią z wielkim heblem, a pot ściekał w coraz głębszą i gładszą powierzchnię i wpisywał się w każdy słój. Owinąłem ją szczelnie białym płótnem, bo takiej drugiej już nie będzie. Nie za dużo tych wierszy? To będzie jeszcze ojcowizna. Trzeba zejść niżej, aż do samej rzeki, z pozostawionym na brzegu czółnem, które obrosło czasem. Stąd można zobaczyć górę, nad którą od zawsze krąży jastrząb, za którą zasypia słońce. Stąd już niedaleko do mostu, który poprowadził do jarmarku z żydówką fajgą, do wesel byszczańskiego, do pogrzebów Kolberga i do wszystkiego, co już się nie zdarzy.
Żałuję, że pan zaczyna i kończy pisać blogi, bo to fascynująca lektura, ale pozwolę sobie zerknąć do tego sprzed kilku lat i przeczytać państwu fragment Zaklinania czasu Jana Henryka Cichosza. Najpierw była rowerowa włóczęga po okolicach, po których ponad 50 lat temu jeździłem żeleźniakiem na odpust do Łopiennika. Wówczas drogi były pełne kurzu, piasku i gliny, a także różnego rodzaju kamieni. Fajnie było jechać przez urocze wąwozy, zwane w tych stronach wąkopami, śródpolnymi drogami i dróżkami, a także poprzez leśne dukty. I tak oto jadę teraz na rowerze tą samą drogą. Postarzałem się. Ja, droga i drzewa. Z tym, że niektóre fragmenty drogi są teraz zarośnięte, a niektóre zniknęły w tym przepastnym czasie. podobnie jak furmanki zwane żeleźniakami. Nie ma też prawie koni. Zmienił się także krajobraz. Później była także rowerowa włóczęga po mojej rodzinnej okolicy. Na chwil kilka zatrzymałem się w Wielobyczy, wiosce mojego dzieciństwa i pierwszej młodości. Cisza mnie ogarnęła ogromna, wokoło ani przysłowiowej duszy. Zapewne wszyscy siedzą w swoich domach przed telewizorami i komputerami. Podobnie jest na całej trasie mojego przejazdu. W Wielkopolu na dłużej zatrzymuję się przy dawnym dworku Plewińskich, w którym po wojnie była szkoła podstawowa, do której chodziłem lub biegałem. Z Wielopola przez most na Żółkiewce pojechałem na skraj maleńkiej wioski Widniówka, u której pod wzgórzem znajduje się cudowne źródełko. To przy tym źródełku w roku 1885, idąc na odpust do Gorzkowa, odpoczywał wraz ze swoją nastoletnią Zosią przyszły poeta Stanisław Bojarczuk. I tak mogłabym wędrować z panem po tych krainach i wędrować. I żałuję, że skąpi pan tych opisów blogowych, ale na Facebooku jest ogromna ilość zdjęć, które pan robi podczas tych wypraw. Zamienia pan powoli słowo na obrazek?
Nie, to jest pewnego rodzaju, zdjęcia są uzupełnieniem tego, co ja widzę, czego ja nie mogę napisać. Jest tutaj taki wiersz, jeśli pani pozwoli, ja znajdę, tylko będę, muszę poszukać. Mhm.
Święty Antoni może nas uratować?
Jest. Święty Antoni uratował. Bez obiektywu mówiliśmy o tym, że niektóre zdjęcia zastępują wiersz. Bardzo często biorę z sobą aparat, żeby pewne rzeczy uchwycić, ale w tym momencie była taka sytuacja, że jak gdybym się wstydziłem, jakbym miał szacunek, w tej chwili nie wyciągnąłem aparatu, bez obiektywu. Nie miałem odwagi zrobić dwóch fotografii, za dużo było bliskich. Na pierwszej, w kadrze, widać by było wbite w zastęp dwie żałobne chorągwie. Za nim jakiś samochód i pułk śnieżny. Obok kilka skulonych od mrozu postaci. Jedna z nich pali papierosa. Na drugiej, niezrobionej, chwilę później, moja mama skulona pośród śnieżnej bieli z drżącą dłonią na lasce żegna na zawsze swojego sąsiada, któremu jeszcze przedwczoraj śpiewała godzinki. Za chwilę śnieg zasypie wszelkie ślady.
Czego pan szuka w tych podróżach?
Człowieka.
I a tego... na zdjęciach go nie ma.
Nie, on jest. On jest, jeśli się dobrze na zdjęcie popatrzy, to tam jest. Jest i czas, jest i ten człowiek. Tylko się... To jest tak, na tej zasadzie, jeśli kogoś zbyt szybko mijamy, nie widzimy nic. A jeśli się zatrzymujemy przed jakimś obrazem, zdjęciem i się wpatrzymy głęboko w to, to dostrzeżemy tego, czego przez moment nie widzieliśmy.
Bardzo się zmienił człowiek ostatnio?
Mówią, że się zmienił czas, to nie czas, to człowiek się zmienił. Zmienia się. Ja już mam 75 lat, prawie 76. I inaczej już ten świat zaczynam widzieć, obserwować go. Kiedy pamiętam, przed laty zabiliśmy mojego ojca, miał 98 lat, nie chciał wejść do supermarketu, powiedział, to już nie jest dla mnie. To już nie jest ten czas, wybaczcie mi, nie wejdę. Coś w tym wszystkim jest, że pewne rzeczy nas w pewnych momentach zachwycają, a w pewnym wieku na te rzeczy i momenty całkowicie inaczej patrzymy. Całkowicie z innej perspektywy. Może to taka jest wtedy refleksja wielka. Jadąc dzisiaj tutaj do Lublina, patrzyłem na ten krajobraz, który się zmienia. Zmienia się ta polska wieś, zmieniały się drogi. Czy człowiek się zmienia? Nie wiem. Wszyscy patrzeni są w swoje laptopy, w komórki. Dla nich to jest ważne. Ja, mieszkając na ulicy Stokowej, patrzę, jak wracają dzieci ze szkół. Nikt się nie patrzy na boki. Każdy ma przed sobą komórkę i patrzy się w ten obraz, który jest w komórce. Albo rozmawia przez telefon. I to postępuje. My tego nie zatrzymamy być może. Ale zatrzymają książki takie jak Hanny Krall. Być może w jakimś tam ułamku moje wiersze, moich kolegów wiersze, proza poetycka, dobre filmy, dobre zdjęcia. I to jest w tym wszystkim najważniejsze chyba. Bo życia nie oszukamy, nie umiemy go. Czasu nie oszukamy. Kiedyś napisałem taki wiersz, że stoję koło rzeki, rzeka płynie, a ja obok niej siwieję. I to jest częściowo w tym wszystkim prawda. Zagadałem się.
Ale pan mówi o tym wszystkim, o tych zmianach nieuchronnych, a wcale nie najlepszych często, bardzo spokojnie. Pan nie ma chyba czegoś takiego jak ojciec, takiego swojego supermarketu, do którego pan nie chce zaakceptować. Czy mylę się?
Akceptuję pewne rzeczy, wszystkie akceptuję, ale z dystansem pewne rzeczy. Do książek, tak jak do książek, tak jak do filmu, tak jak do ludzi podchodzę w pewnym sensie z dystansem. Nie wolno się narzucać, nie wolno, że pewnych rzeczy swoich narzucać. Żeby porozmawiać z drugim człowiekiem, to najpierw go trzeba wysłuchać. Wysłuchać go do końca. Ale czasem można, na początku będzie to milczenie, ale bardzo potrzebne. Powrócę jeszcze raz do tych moich rowerowych wędrówek. Kiedyś w okolicach Zygmuntowa, jakieś 10-12 lat temu jechałem, spotkałem taką starszą kobietę. Idzie z laseczką. Dokąd ta pani wędruje? A do swojego domu, pustego już domu, od mojej koleżanki, która też już jest sama. Ja mówię, proszę panią, tutaj taki kiedyś był wiatrak, koźlak. On teraz jest w Muzeum Wsi Lubelskiej, a ja do niego jeździłem z moim dziadkiem czwornugiem, do tego wiatraku. A ona mówi, tak, tego wiatraku już nie ma, mówi. Ale dobrze, że pan się zatrzymał, ja przynajmniej sobie porozmawiałem z drugim człowiekiem. Wie pan, a jakie pani miała życie? I ona mu piwała na swoje piękne życie. I niezmiernie też tragiczne. Ja już odjeżdżałam na rowerze, ona mówi, tak, po raz pierwszy ktoś mnie o to zapytał. To jest właśnie takie ważne, najważniejsze są takie chwile. Niesamowite są takie chwile. Bo można zatrzasnąć za kimś drzwi, ale to tylko zatrzasniemy. Nic więcej.
Podobno tak się zdarza dzisiaj w dużych miastach. Nie zawsze, ale się zdarza, że jak ktoś kogoś zapyta o godzinę albo o drogę, to ta osoba tylko przyspiesza kroku, bojąc się tego, co stoi za tym z pozoru niewinnym pytaniem. A pan tu opowiada takie niezwykłe historie. Często się panu zdarzają?
Bardzo się chce takie historie napotkać. Nie zawsze można te historie napotkać. Ja jadąc na swoim rowerze Damce, przejechałem ponad 100 tysięcy chyba już kilometrów. W tym roku 4 tysiące, który minął, przejechałem 4 tysiące kilometrów. I zawsze wybieram takie dróżki, takie ścieżki, które są niezbyt uczęszczane przez ludzi. Nawet jadąc sobie na roztocze, z kolegą kiedyś my wzięliśmy, wsiedli w busa i pojechaliśmy do Bełżca. I takie przeżycie, jedziemy tym pociągiem, wtedy sobie myślę, są lata 40, jest ten rok 42, tragiczny dla społeczności żydowskiej i ten stuk od pociągu. My tylko jesteśmy we dwóch konduktach, stuk, 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 stuk. Ja sobie myślę, ja to jadę z rowerem podziwiać krajobrazy, a oni temu 80 lat jechali na stracenie. To są niesamowicie momenty, które człowiek wyhamowuje w życiu.
Pan jest też bardzo zaangażowany w życie regionu. Był pan zawsze zaangażowany w życie tego miejsca kulturalne, w którym pan mieszka. Dlaczego to ważne?
Ktoś musi to robić. Ktoś musi podpowiadać. Kiedy miałem 20 parę lat, w Kostnystawie prawie nikt wierszy nie pisał. Wcześniej to robił Stanisław Bojarczuk. Później Józef Nikodem Kłosowski, który go odkrył. Szukałem ludzi podobnych jak ja, którzy zaczynają pisać. Spotkałem po drodze Henia Radeja, Leonka Górskiego, który jest teraz w Nowym Jorku. Spotkałem jeszcze Andrzeja Dawida Misiurę i wspólnieśmy później stworzyli grupę literacką Słowo. To już będzie w przyszłym roku 50 lat od tamtej chwili. Czy nam coś się udało? Pewne rzeczy nam się udało zrobić, bo wydaliśmy 3 tomiki, parę antologii.
Przeczyta pan coś jeszcze?
Pani, przeczytam jeszcze taki wiersz. 2 takie wiersze gdzieś tutaj mam, jeśli... No, ja pani na wszelki wypadek przeczytam 3. Stacja chwila, jest taki wiersz. Chciałem opisać życie. Fenomen życia. Długo chodziłem z tą myślą. Długo pisałem ten wiersz. Stacja chwila. Kobieta nabrała w gliniany dzban źródlanej wody i uniosła go na wysokość rozkołysanych bioder. Nad jej głową biały obłok przystanął i frunąca w drodze do ula pszczoła. I taki jeszcze wiersz, stacja moment. Nacisnąłem klamkę i niczego nie było. Tylko w smudze światła frunęły dzbany pełne pamięci. Stanąłem w pół progu niczym fotograf, który oniemiał po naciśnięciu migawki. Jeszcze pani wiersz Izbica przeczytam. Kiedyś do swojego przyjaciela świętej pamięci Edwarda Cimka chodziłem przez żydowski cmentarz Kirkut. Zaniedbanym był w tamtym czasie. Pewnego jesiennego dnia idąc przez ten cmentarz chciałem zrobić zdjęcie z takiej skarpy. Patrzę, rozkopana jest ziemia. I na tej rozkopanej ziemi leżą buciki dziecięce. Takie płótna. To dziecko na pewno miało niecałe 2 lata. Ktoś na pewno szukał złota. I stąd ten wiersz Izbica. Od tamtej pory nic tu nie jest proste. Na przekór historii pisanej patykiem w piachu drogi. Niczego nie zdołasz tu dotknąć. Nawet czasu, który niespostrzeżenie przefrunął pomiędzy palcami historyków. Jakby się bał, że ktoś go cofnie o ziarenko maku, odsłoni drzazgi wciąż tkwiące pod paznokciami ziemi.
Jak pan kończy czytać swoje wiersze, to właściwie chciałoby się pomilczeć. Zostawia pan taką przestrzeń na to, żeby pomyśleć. Albo i nie myśleć, żeby się przez chwilę z tymi wierszami pokołysać.
Jedno i drugie jest ważne. I milczenie, i podkołysanie się nad tymi wierszami. To są niezmiernie ważne, czasem fundamentalne znaki dla człowieka.
Bardzo panu dziękuję. To było niezwykłe dla mnie spotkanie.
Ja również dziękuję serdecznie.
Jan Henryk Cichosz.
Do czytania. Do czytania. Do czytania. Do czytania.